Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. W głąb Związku Sowieckiego. Już zniknęłaś z oczu, Polsko, tak prędko jak sen. Ty zniknęłaś, ale pamięć o tobie nigdy nie zniknie i nie zaginie. Wiedz, że opuszczają ciebie twoje dzieci ze zranionymi sercami. Zamiast twojego jasnego, czystego nieba mamy nad sobą niebo blade, pokryte poszarpanymi chmurami. Domy są rzadko rozrzucone, stoją pod lasem jak samotne mogiły. Zamiast twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Zamiast twojego łagodnego, rozśpiewanego wiatru mamy wiatr jęczący, rozszlochany. Tak, inny jest ten kraj. Mam prawo go nazwać krajem łez lub krajem niedoli, rozpaczy. Ściany wagonów pokrył śnieg z lodem. Ja zaś bezwładnie oparłam o nie z ulgą głowę i cicho płakałam. Ciężkie westchnienia, jęki, skargi dzieci, starców ukołysały mnie do snu. Straszne myśli podrywały mną nieraz jak ból. Trzepałam ręką w powietrzu, odpędzałam je. Zlizywałam brudny śnieg z desek, ale cierpiałam bez słowa. Nic mamusi nie powiedziałam, bo ona w tej chwili przeżywała to samo, co i ja. Leciałam gdzieś na dno jakiejś przepaści. Widziałam swój przyszły dom i przyszłe łzy. O, już widzę skrzydła snu nad głową. Usnęłam. Sen już uśmiercił moje niepokojące myśli. Co chwilę budziły mnie jęki, ciężkie westchnienia i kaszel dzieci i starców. Pociąg wciąż mknie dalej i dalej. Płaczę. Zanoszę się od płaczu. W wagonie było około 40 osób. Mieliśmy jeden piecyk, który był dla nas jedynym zbawieniem, ponieważ on nam dostarczał wody, którą topiliśmy ze śniegu. A woda przecież była konieczna, potrzebna. Pierwszy nasz przystanek był w Szepetówce. Z ciekawości wyjrzałam przez okno. Przede wszystkim zwróciłam swoją uwagę na ubiór owej ludności, a więc pracującej wówczas przy odrzucaniu śniegu od linii kolejowej. To też postaram się go opisać. Otóż na głowach mężczyźni mieli duże, zapinające się pod brodą czapki. Odziani byli w watowane tak zwane kufajki i takież same spodnie. A na szczególniejszą uwagę to zasługują naprawdę tak zwane walonki z bitej wełny. Kobiety natomiast prawie nie różniły się ubiorem od mężczyzn. A niektóre to tylko tym, że nosiły wełniane, modne w Rosji, robione spódnice. Wszyscy byli zajęci swoją pracą, ale kiedy spostrzegli pociąg z wygnańcami, patrzyli z nieograniczonym zdumieniem. Jednych może wzbudzała litość dla nas, a innych radość z naszego losu. Po krótkim postoju ruszyliśmy dalej. Ja wciąż patrzyłam przez okno, ale krajobraz był wciąż jednakowy. Las i las. Wszystkie drzewa starannie otulił śnieg, w którym mógłby dorosły człowiek śmiało utonąć. Silny wiatr przenosił śnieg z miejsca na miejsce, usypując z niego wały. Bardzo już z rzadka spotykamy domy, gdzieniegdzie stoi ułożony z belek, tak zwany barak. Pociąg pędzi jak szaleniec, dalej i dalej, a dzikie, bezkresne tajgi wyrastają coraz to nowe. Patrzyłam na nie z coraz to większym zdumieniem. Widziałam, że one w swych tajemniczych, nieprzeniknionych mrokach kryją wiele niebezpieczeństw grożących życiu człowieka. Przystanki robiono nam dość często. Żywnościowy prowiant w wagonie miewał się ku końcowi. Odczuwaliśmy coraz dotkliwszy brak wody. Co kilka dni dostawaliśmy na większych stacjach obiady. Choć nie były smaczne, zimne, ale nie zostawały nigdy przepełnione nimi naczynia. Na niektórych stacjach słyszeliśmy pieregruska, przesiadanie, co było dla nas straszną męką. Dostawały się nam nieraz lepsze, a częściej gorsze wagony. Przy każdym zatrzymaniu się teraz pociągu wynoszono trupa. Nie zdążyli już niektórzy dojechać tam, na Sybir. Ale poszli, bo wzywał ich Bóg. Tak, oni też byli szczęśliwi. Często spotykaliśmy w miastach Polaków, jeszcze z I wojny światowej. Opowiadali o trudnościach życia, narzekając ze łzami na los. Po polsku już mówić niektórzy prawie zapomnieli, a niektórzy coś niecoś jeszcze pamiętali. A słowa polskie, niezapomniane, powtarzali z cicha. Z tęsknotą, żalem i bólem serca, by tam do niej powrócić. Na ostatniej stacji, to jest w Oparinie, kazano nam wysiadać. Pisk, płacz i jęk zagłuszyły ich rozkazy, bo tam, niedaleko, widać było rozrzucone w lesie baraki dla nas. Posiołek nazywał się Christoforow. Po długiej, przeszło dwutygodniowej, męczeńskiej podróży rozpocznie się nowe, męczeńskie, niewolnicze, więzienne życie. Taki nasz los. Tak chciał Bóg. Ale to nic. Nie tracimy nadziei. On nas też wyzwoli. Wagony już opustoszały i po chwili syknęła lokomotywa. Zionęła kłębami dymu z parą i ruszyła. Bez ciężaru. W sekundzie długi wąż wagonów był tylko maleńkim punkcikiem. Na miejsce ich stanęły liczne przed nami kołchoźników sanie, aby nas dowieść do przeznaczonego posiołka. Ja, tatuś, mamusia, Cesia i Jadzia usiedliśmy na jednych, a nasz bagaż na drugich, jadących obok nas. Oto przez dalekie, archangielskie bory wolno sunęły sanie z wygnańcami. Tatuś był blady, wykończony tą daleką drogą. Mamusia była nie do poznania. Oczy jej wpadły, a pod nimi szare podkowy. Twarz stała się szczuplejsza. Nam również dała się podróż we znaki. Mamo, dokąd my jedziemy? Mamo, zimno, Krzysiu, nie płacz! Przynosiło echo stłumione słowa pozostających w tyle rodzin. Nagle po całym lesie rozległ się straszny huk. Ach, to piłują drzewa. Już niedaleko, rzekł tatuś. I rzeczywiście, przez coraz rzadsze drzewa poczęły majaczyć się kontury szarobrązowych domów. Dym dolatywał aż do nas i jakby chciał je przesłonić. Ale zaraz niknął, rozlewając się w powietrzu. Już jesteśmy na miejscu. Rozdzielono nas na grupy do baraków. Na szczęście dano nam najmniejsze. Przydzielono do nich 4 rodziny, to jest nasza, państwa Wożakowskich, państwa Kulczyńskich i państwa Wędzinów. Natomiast inne liczyły od 15 do 25 rodzin. Posiołek był nieduży, otoczony ze wszech stron lasem.